Black Weeks na eobuwie.pl. Teraz rabaty nawet do minus 50% na obuwie, torebki i akcesoria topowych marek. Tommy Hilfiger, New Balance, Adidas i wiele innych. Szukasz idealnej pary? Znajdziesz ją w sklepach eobuwie i na eobuwie.pl. Kup teraz i zapłać później z PayPal.
W moich dłoniach książka Obywatelska Armia Rzeczypospolitej, ani branka, ani służba. Książka, która ukazała się na półkach księgarskich nakładem wydawnictwa Zona Zero. Wydaje mi się, że to jest tak istotny głos w dyskusji na temat naszego bezpieczeństwa, na temat Rzeczypospolitej i bezpieczeństwa Polski, że zaprosiłem do rozmowy autora tej książki, pana Marka Budzisza. Witam serdecznie, panie Marku.
Dzień dobry.
Analityk think tanku Strategy and Future, ekspert do spraw Rosji, obszarów postsowieckich. Panie Marku, zapytam najpierw może o taki pierwszy impuls do napisania tej książki. Pan już we wstępie odwołuje się do takiej tradycji Rzeczypospolitej właśnie, tej tytułowej Rzeczypospolitej, ale szlacheckiej jeszcze. Dlaczego sięga pan tak głęboko?
No przede wszystkim z tego powodu, że na zagrożenia, bo niekoniecznie musimy mówić o wojnie, reagują państwa, a nie siły zbrojne. To jest dość często w Polsce popełniany błąd, bo kiedy myślimy o zagrożeniach, o perspektywie wojny, która niestety w związku z konfliktem na Ukrainie jest coraz bardziej prawdopodobna, to odwołujemy się do siły oręża i tylko do, mówimy o sile armii. Ona jest niezwykle istotna, oczywiście nikt tego nie kwestionuje.
Ale to nie wszystko.
Natomiast generalnie wojnę toczą państwa i państwa muszą być przygotowane do radzenia sobie z sytuacją, z różnymi sytuacjami związanymi z bezpieczeństwem. To jest wspólnota, to są obywatele tego państwa. No i dlatego odwołuje się do poczucia wspólnoty i też poczucia obowiązku obywateli względem Rzeczpospolitej, bo to my ją tworzymy.
Pan przywołuje konkretny tekst Andrzeja Maksymiliana Fredry z 1652 roku, Wir Concilii, gdzie jest takie rozróżnienie pomiędzy dwiema grupami przywódczymi, dwiema grupami liderów, rektores i politycy. Do kogo pan się zwraca? Czy pan widzi takich rektores, takich mężów stanu dzisiaj w Polsce?
No, właśnie chodzi o to, żeby ci, których Fredro określa mianem polityków, czyli ci aktywni obywatele, aktywni w życiu publicznym, ale tacy, którzy kierują się pewnym doraźnym interesem, taką krótką perspektywą. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, taką perspektywą najbliższych wyborów, czy to parlamentarnych, czy to prezydenckich, no właśnie chodzi o to, żeby oni przekształcili się w takich przewodników społeczności, czyli w mężów stanu. W gruncie rzeczy dzisiaj pewnie tak byśmy nazwali te osoby, bo wyzwania, na które musimy reagować, no wymagają takiego myślenia strategicznego. Socjologia też zna takie pojęcia, współczesna socjologia. Mówi się o politykach wewnątrzsterownych i zewnątrzsterownych. Ci wewnątrzsterowni, no to są właśnie ludzie, którzy myślą w kategoriach dłuższego trwania, mężowie stanu, tacy jak chociażby Churchill jest tu często przywoływany, czyli ludzie, którzy mogą zaryzykować nawet swoją przyszłość polityczną, ale widzą zmieniającą się sytuację w szerszej perspektywie niż ci, którzy kierują się pewnymi doraźnymi interesami. A tutaj często jest Chamberlain do tej grupy zaliczany, czyli polityk, który uważał, że umowa z Hitlerem w Monachium w 1938 roku jest jakby działaniem korzystnym z punktu widzenia bezpieczeństwa akurat wysp brytyjskich.
Generalnie premier Wielkiej Brytanii. Że
nam brakuje tych myślicieli strategicznych, a mamy trochę za dużo tych polityków, którzy kierują się tylko doraźnymi kwestiami.
Zanim właśnie przejdziemy do konkretów, jakie pan proponuje, diagnoz, jakie pan stawia, chciałbym, żebyśmy dodefiniowali, czy widzi pan w Polsce w ogóle takich ludzi, którzy byliby adresatami pana pracy?
No, adresatami mojej pracy są wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, dlatego że żyjemy w systemie demokratycznym. No a to oznacza, że zdanie opinii publicznej, wyrażane w głosowaniach oczywiście, przecież tak używamy naszej demokracji, i pewna stała presja też tej opinii publicznej, no jest tym czynnikiem, który może wpłynąć na zmianę zachowań, myślenia i sposobów działania naszych polityków. Bez tego wydaje się rzeczą trudną, ażebyśmy w ogóle mogli myśleć o jakiejś zasadniczej modernizacji państwa polskiego. No a te nowe wyzwania strategiczne, od których zaczęliśmy, no one w moim odczuciu wymagają nie tylko wielkiego wysiłku obywateli i całego państwa, ale one wymagają modernizacji też całego państwa, bo państwo tak funkcjonujące jak dzisiaj nie poradzi sobie z tymi wyzwaniami. Po prostu załamie się pod presją tego, co się będzie działo. Żyjemy niestety w czasach trudnych. Ten okres stabilności, pokoju, pomyślności i niezakłóconego rozwoju, on niestety się już kończy.
Chciałbym może zapytać o skalę tych problemów, bo skoro nawiązuje pan do literatury baroku, właśnie jeszcze w XVII wieku pojawiły się te pierwsze bardzo niepokojące sygnały dotyczące bezpieczeństwa Rzeczypospolitej jako kraju, jako państwowości w ogóle. Czy widzi pan taki stopień zagrożenia dzisiaj przed Polską?
Tak, widzę taki stopień zagrożenia. To znaczy uważam, że nasza suwerenność jest zagrożona. Rosja chce przekształcić Europę Środkową w taki obszar buforowy państw, które będą miały ograniczoną suwerenność. To znaczy obywatele tych państw nie będą mogli decydować o tym, w jakim kraju chcą żyć i jakie wartości cenić. Rosja chce używać siły wojskowej po to, żeby zaprowadzić te nowe porządki. No i my na to musimy się przygotować. To jest coś, co nie wydaje się bardzo odległą perspektywą.
No właśnie, ale polemiści mogliby tutaj przytoczyć takie argumenty, że przecież jesteśmy zakotwiczeni w takich strukturach międzynarodowych jak NATO, mamy system bezpieczeństwa międzynarodowego, mamy sojuszników, nie możemy na nich liczyć?
Możemy liczyć na nich, ale zacznijmy, jeśli w ogóle już te rozważania snuć, od bardzo uważnej lektury traktatu waszyngtońskiego, bo my bardzo lubimy się powoływać na zapisy artykułu 5,
tak.
Ale już z mniejszą uwagą śledzimy na przykład treść artykułu 3. A ten traktat jest nie bez powodu właśnie w taki sposób skonstruowany, że artykuł 3 poprzedza artykuł 5. Ten artykuł 3 mówi o tym, że państwa będące sygnatariuszami tej międzynarodowej umowy, Polska oczywiście jest takim państwem, muszą samodzielnie dokonywać oceny własnej sytuacji bezpieczeństwa i podejmować adekwatne działania, czyli takie, które w tym pierwszym wymiarze naszej własnej odpowiedzialności pozwalają nam myśleć, że jesteśmy bezpieczni, czy robimy wszystko, żeby być bezpieczni.
To nakłada na nas obowiązki. Jakie?
No, obowiązki. Po pierwsze oceny sytuacji, a po drugie odpowiedniej reakcji. Znaczy, jeżeli sytuacja się pogarsza w zakresie bezpieczeństwa, bo o tym mówimy, no to musimy zbudować, czy zreformować, zmodernizować nasze własne podejście do tych kwestii. No to jest oczywiście nie tylko sprawa związana ze zdolnościami wojskowymi, no ale to jest cały system odpornościowy państwa. Bardzo szerokie zagadnienie, moglibyśmy to długo omawiać. No na przykład również przygotowanie ludności cywilnej do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Coś, co określamy mianem obrony cywilnej.
Do tego punktu może przejdziemy, do spraw właśnie jak włączyć szerokie masy obywateli do obronności kraju. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do pana takiej bardzo ciekawej tezy, że wojna w Ukrainie udowodniła, że w armiach liczy się jednak masa, że nie wystarczy wojsko zawodowe, tak zwana armia bonsai, prawda? Że trzeba jednak postawić na liczbę, a z tym są ogromne kłopoty. Bardzo szokujący jest dla mnie obraz, jaki wyłania się z pana analiz dotyczących właśnie możliwości tego typu ze strony państw NATO. Tam jest ogromny kryzys jednak rekrutacyjny.
No, takie są wnioski wypływające z przebiegu wojny na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z wojną, która trwa długo i skala ofiar jest bardzo duża. To znaczy po obu stronach, łącznie licząc, to są informacje z ubiegłego tygodnia, zginęło i zostało wyeliminowanych z walki, bo mówimy też o rannych, 1 000 000 osób. No a w związku z tym, jeżeli w ogóle mówimy o perspektywie właśnie podobnej wojny, wojny są różne, one się nie powtarzają w identyczny sposób, ale liczy się intensywność, liczy się skala. Proszę zwrócić uwagę, że Izrael też już prawie rok prowadzi wojnę o dużym poziomie intensywności. Tylko tam oczywiście te realia i relacje sił są zupełnie inne niż w naszym przypadku. No to duża wojna, wojna intensywna, no niestety oznacza znaczący poziom strat po obu stronach.
Może tak dla lepszego obrazu, skoro przywołał pan taką szokującą liczbę, 1 000 000 ofiar, prawda, i zabitych, i rannych po obu stronach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, to jaką armię państwa Unii Europejskiej są w stanie powołać?
No, tu mamy do czynienia z różnymi ocenami, dlatego że mamy coś, co określa się mianem poziomu kadrowego, czyli wielkość sił zbrojnych na papierze, jak to się mówi. I tu europejskie NATO jest na pierwszy rzut oka bardzo silne, bo to jest 1 900 000 żołnierzy. Czyli nawet jeżeli Rosjanie rozbudują swoje siły, do czego dążą, do 1,5 miliona żołnierzy, to jest dość wyraźna przewaga ilościowa po stronie NATO.
Na papierze.
Natomiast na papierze, tak. Natomiast oceny, jeśli chodzi o zdolność do szybkiego zmobilizowania i użycia tych sił do walki, no są tutaj już dramatycznie na niekorzyść NATO. No, dziennik Financial Times opublikował kilkanaście tygodni temu takie informacje, powołując się na źródła w kwaterze głównej NATO, że według ocen natowskich, no to europejska część sojuszu mogłaby wystawić, i to nie od razu, musimy mieć tego świadomość, tutaj czas jest kluczowym czynnikiem, około 300 000 żołnierzy. 100 000 to jest ten pierwszy rzut, który musi dotrzeć na wschodnią flankę NATO w terminie do 10 dni, o ile dobrze pamiętam, od wydania stosownego rozkazu. I te siły są już na tej granicy, bo to są siły państw flankowych plus te obecne siły natowskie, obecne w ramach tak zwanej wysuniętej obecności. Ale problem jest oczywiście z tak zwanym drugim rzutem. I problem zasadniczy i bardzo poważny jest z tym, co nazywamy military mobility, czyli z czasem, jaki te siły drugiego rzutu będą potrzebowały, aby dotrzeć na wschodnią flankę NATO i zluzować tych, którzy mogą walczyć.
No to już widzimy, że sytuacja rysuje się bardzo pesymistycznie, a pan jeszcze pisze o dodatkowym kryzysie, który czeka nas, właściwie już nas dotyka, ale czeka nas jeszcze pogłębienie tego kryzysu, mianowicie kryzysu demograficznego.
No właśnie, z tym sobie też musimy radzić, bo my będziemy potrzebowali tych dużych sił zbrojnych po to, żeby odstraszyć Rosję. To znaczy, jeżeli chcemy myśleć o tym, żeby wojna nie wybuchła, bo o to na tym powinna koncentrować się polityka każdego państwa. My nie możemy deterministycznie patrzeć na to i myśleć cały czas, że wojna jest nieuchronna. My musimy zrobić wszystko, żeby wojny nie było. No a w związku z tym musimy mieć duże siły, bo to jest jeden z istotnych czynników odstraszania. I dzisiaj, jeśli chodzi o perspektywę polską, ta sytuacja nie wygląda najgorzej. To znaczy, my nie mamy aż takich kłopotów rekrutacyjnych, jak mają na przykład Niemcy, Brytyjczycy, Hiszpanie czy Włosi. Również Amerykanie mają znaczący problem rekrutacyjny.
Jeśli chodzi o masę polskiej armii, to nie wyglądamy tak źle, prawda?
No tak, ale my mamy bardzo małą armię. Na to musimy też zwrócić uwagę, bo u nas się mówi, u nas się dodaje różne formacje, ale tutaj trzeba patrzeć na zdolności wojsk operacyjnych, no bo to jest ten trzon armii, który będzie walczył, jeśli wojna wybuchnie i musi się pojawić na granicy, jeśli zagrożenie zacznie się powiększać. A w wojskach operacyjnych no mamy według najbardziej optymistycznego scenariusza no gdzieś około 70 000 żołnierzy, którzy jeszcze są używani, proszę zwrócić uwagę, do zadań zupełnie nie takich, do których oni nie są powołani. Pilnują płotu na granicy z Białorusią. Teraz jest mowa o tym, że mają być rzuceni, ażeby odbudowywać Dolny Śląsk po powodzi. No, to jest jakieś poplątanie z pomyleniem. Ci żołnierze muszą się szkolić do wojny pełnoskalowej, toczonej z doświadczonym i dobrze wyszkolonym i uzbrojonym przeciwnikiem, bo taką jest dzisiaj armia rosyjska. Taką ona nie była 2,5 roku temu, ale ci, którzy przeżyli na froncie ukraińskim, to są już zupełnie inni żołnierze. I ta nasza armia jest w tym ujęciu zdecydowanie zbyt mała. A trendy demograficzne są tego rodzaju, że nie w roku 2030, ale w roku już 2040, a przecież sprzęt nie kupujemy na 10 lat. Ten sprzęt ma żywotność 25 lat, to jest tak mniej więcej liczony czas eksploatacji sprzętu wojskowego. Wydajemy na to dziesiątki miliardów dolarów. No to już w roku 2040 będziemy mieli wielki problem, żeby obsadzić nawet tę 250-tysięczną armię, której jeszcze nie zbudowaliśmy. To też jest zasadniczy dość czynnik. Ale jeszcze jest jeden ważny problem, o którym trzeba mówić, a mianowicie nie mamy w ogóle rezerwy operacyjnej sił zbrojnych, to znaczy wyślemy naszych żołnierzy na granicę, wyślemy naszych żołnierzy, miejmy nadzieję, że to się nie stanie, ale trzeba zakładać taki scenariusz do walki.
I stanie się próżnia.
Tak. Straty. Oni będą ponosili straty, ludzie niestety będą ginąć, będą odnosić rany. Musimy mieć drugi rzut, żeby w to miejsce weszły świeże siły, bo tych trzeba będzie walczących za jakiś czas rotować. Dzisiaj tej rezerwy operacyjnej nie mamy, albo dopiero zaczynamy ją budować. No to wszystko razem, no niestety powoduje, znaczy mnie przynajmniej nastraja dość pesymistycznie, bo tu nie chodzi o to, że my nic nie robimy. Znaczy, tego rodzaju tezy bym nie wygłaszał. Problem polega na tym, że my robimy, my jako Polska oraz my jako NATO, zdecydowanie zbyt wolno to, co robią też Rosjanie, tylko że Rosjanie robią szybciej. I może się w związku z tym okazać, za jakiś czas, tu są różne głosy, są tacy, którzy mówią, że to są 3 lata, są tacy, którzy mówią, że być może to jest 5 lat. Ale to nie dłużej raczej.
Krótka perspektywa.
No i może się okazać, że Rosjanie będą mieli przewagę odcinkową na przykład i na pewien czas. I mogą się zdecydować, że jakaś mała wojna o państwa bałtyckie albo na przykład przebicie się przez
Meksuwalski.
To jest coś, co warto brać pod uwagę. Putin zresztą niedawno mówił o tym, że Królewiec nie może być odizolowaną enklawą i Rosja musi zrobić wszystko, ażeby ten stan rzeczy zmienić. No to w związku z tym, z tymi wypowiedziami, no należy moim zdaniem je traktować poważnie i dlatego trzeba poważnie podchodzić do spraw bezpieczeństwa.
Postawił pan taką bardzo pesymistyczną diagnozę, zresztą na podstawie licznych raportów, które pan tutaj cytuje, to jest praca niezwykle tutaj nasycona różnymi raportami. Przeczytał pan bardzo, bardzo wiele. Ten research był bardzo poważny. No i taka się wyłania z tego sytuacja, że jednak w wielu krajach zachodniej części, demokratycznej części naszego świata, liderzy dochodzą do wniosku, że trzeba coś z tym faktem, coś z tym fantem zrobić. I jest już mowa, taka bardzo szeroka dyskusja, ale też wprowadzenie w czyn tych postulatów, żeby jednak doprowadzić do powszechnego poboru. To nas czeka?
Moim zdaniem to nas czeka. Niektóre państwa już przywróciły system szkolenia powszechnego. Ta powszechność, bo to trzeba też powiedzieć, to jest powszechność obowiązku prawnego. To nie znaczy, że wszyscy idą do sił zbrojnych. W Szwecji na przykład do armii trafia gdzieś 5, teraz rząd deklaruje 8% ludności. Ale obowiązek na przykład złożenia bardzo rozbudowanej ankiety personalnej mają wszyscy. No i to jest ta powszechność. W takim ujęciu my też mamy powszechny już system, bo wszyscy młodzi mężczyźni po skończeniu określonego wieku muszą się zarejestrować w komisjach uzupełnień. Więc w tym sensie to też już jest system powszechny, ale teraz chodzi o to, żeby zacząć ich szkolić. Zarówno po to, żeby mieć zdolność do rozbudowy sił zbrojnych, ponadto trzeba odbudować rezerwę operacyjną, której dzisiaj nie mamy. I po trzecie, trzeba szkolić obywateli w zakresie obrony cywilnej. To też nie można robić na zasadzie ochotniczej, tylko niestety trzeba wprowadzić pewien obowiązek. Wiele krajów albo już to zrobiło, albo przymierza się do jakiegoś modelu, bo właśnie w ten sposób reaguje w duchu artykułu 3, od którego zaczęliśmy, na rosnące wyzwania. I czego ja się boję, bo o tym trzeba powiedzieć. Otóż ja się boję sytuacji, że my i tak wprowadzimy system poboru powszechnego, tylko zrobimy to zbyt późno i w sposób nieprzygotowany.
Nagle to po diable, tak.
A do tego trzeba się dobrze przygotować. Trzeba zbudować nowoczesny, elastyczny, dobrze skalibrowany i przemyślany system. Siły zbrojne muszą być też przygotowane do absorpcji tych ludzi. Oni nie mogą trafić do armii po to, żeby być podłogi. To jest bez sensu. Nikt czegoś takiego rozsądny nie proponuje. Oni muszą być w sposób prawidłowy przeszkoleni w tych domenach i w tych dziedzinach, do których się nadają i w których będą potrzebni. A nam w moim odczuciu grozi to, że my będziemy sobie spać snem sprawiedliwego I w pewnym momencie sytuacja stanie się już tak groźna, że w ciągu jednej nocy, jak to mamy w zwyczaju, parlament uchwali ustawę i będzie uważał, że sprawa jest załatwiona. Tylko siły zbrojne, państwo w ogóle nie będą przygotowani do wprowadzenia takiego modelu, jaki powinno się wprowadzić. I wprowadzimy w związku z tym jakieś rozwiązanie, które będzie bardzo przypominało PRL. System PRL-owski.
No właśnie,
tak. Właśnie z tego powodu, że nie będziemy odpowiednio wcześnie pracować, dyskutować, testować, robić programów pilotażowych, analizować doświadczeń innych krajów, no bo będziemy uważali, że nas to nie dotyczy, tak? Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna. No to jest mniej więcej dzisiaj myślenie sporej części, moim zdaniem, naszej opinii publicznej.
Właśnie, żeby nie było jak z Wyspańskiego i żeby nie było powrotu do PRL-u, nawiążę do pana tytułu, pana, czy podtytułu pana książki, ani branka, ani służba, to nie może być taki PRL-owski zamordyzm, ani wojsko, gdzie spotyka poborowych fala, prawda? To musi być system motywacyjny. Pan przywołuje bardzo ciekawe tutaj propozycje dotyczące modeli skandynawskich. To jest ten wzorzec, z którego Polska powinna czerpać?
Moim zdaniem to jest ten wzorzec, z którego powinniśmy czerpać, a przynajmniej bardzo poważnie go przeanalizować. Dlaczego? Dlatego, że w gruncie rzeczy na przykład Szwedzi stali przed podobnym jak my dylematem. Oni również odeszli od powszechnej służby wojskowej, no bo uważali, że to jest instytucja już przestarzała, taka, która nie komponuje się w tych nowych czasach, które no, charakteryzują się znacznie silniejszym poczuciem indywidualności. Tak, każdy jest już jednostką i o losie każdego traktowanego obywatela indywidualnie trzeba myśleć, a nie o obywatelach jako o masie. Ten stary system raczej traktował obywateli w kategoriach masy, nowy system traktuje jako sumę indywidualności. I Szwedzi zbudowali bardzo taki rozbudowany system, w którym starają się dla każdego obywatela zbudować indywidualną ścieżkę kariery zawodowej i przeszkolenia w siłach zbrojnych. No, po pierwsze, oni wyspecyfikowali i opisali bardzo dokładnie ponad 60 różnych specjalizacji wojennych, wojskowych. Obywatele, wypełniając tę rozbudowaną ankietę personalną, no wskazują też swoje zainteresowania, predyspozycje, co potrafią, w czym, w jakim zakresie chcieliby się kształcić. W efekcie mają świadomość, że oni są w stanie w gruncie rzeczy zaprojektować swoją służbę wojenną, wojskową, tak żeby ona im odpowiadała i tak żeby też premiowała później, jak oni opuszczą siły zbrojne, bo nie każdy wybierze karierę żołnierza zawodowego.
Właśnie ta perspektywa cywilna jest też bardzo istotna, prawda? Że to jest takie promowanie też do zdobycia lepszej pracy, lepszej pozycji, lepszego stanowiska później, po skończonej służbie.
No oczywiście, że tak. No to jest jeden z kluczowych elementów tego nowego systemu. Ale najważniejszym, bo o tym też trzeba powiedzieć, tak to robią Szwedzi, jest to, czy obywatel chce służyć w wojsku, czy nie chce. Bo tu chodzi o motywację. No, takich, którzy nie chcą, nikt na siłę nie wciela do armii.
A ochotnicy są premiowani, prawda? Także finansowo.
No, to akurat jest na Łotwie. Tak? Łotysze wypłacają ochotnikom dwa razy wyższy żołd niżli tym, którzy są z poboru tak zwanego. Ale Szwedzi przyjęli formułę następującą. To znaczy, przede wszystkim liczy się motywacja, w związku z tym ci, którzy chcą służyć w wojsku, bo przecież są tacy ludzie, to oni w pierwszej kolejności są brani pod uwagę. Dopiero potem jest brany cały ten zespół umiejętności i predyspozycji osobistych, który armia testuje, bada i zastanawia się, jak najlepiej wykorzystać. Wszyscy pozostali, ci, którzy nie chcą, albo nie widzą się w wojsku, bo przecież tacy obywatele też są i też mają pełne prawo wnieść swój wkład na rzecz społeczności. No tutaj na Zachodzie trwa dyskusja, jak powiedziałbym, co zaproponować tym innym obywatelom, którzy nie widzą się w siłach zbrojnych. Szwecja akurat na razie się skoncentrowała na tym obszarze wojskowym, ale Niemcy mówią o i zastanawiają się, czy to nie jest dobre rozwiązanie, o wprowadzeniu tak zwanego roku społecznego. To znaczy wszyscy obywatele, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, bo tu jest też kwestia równości płci, po skończeniu 18 roku życia mają obowiązek przez rok, tak przynajmniej
świadczyć,
to opisywał minister Pistorius, świadczyć na rzecz społeczności. Ci, którzy chcą iść do wojska i szkolić się w jakichś specjalizacjach wojskowych, mają do tego prawo. To ich będzie też premiowało później na rynku pracy, te zdolności, które uzyskają. Ale są tacy, którzy nie chcą i ci na przykład w tej wersji niemieckiej, Brytyjczycy też myśleli o podobnych rozwiązaniach, no oni na przykład mogą odbywać taką zastępczą służbę na rzecz społeczności w organizacjach wolontariackich, różnych. Tu jest bardzo dużo różnych możliwości. Taką formułę mają też na Łotwie. No chodzi po prostu też o to, żeby podjąć działania na rzecz takiego odbudowy ducha wspólnoty, żeby ludzie zaczęli odczuwać jakieś związki emocjonalne, zarówno międzypokoleniowe, jak i też z tymi, którzy mieszkają w odległych częściach danego państwa.
To jest bardzo ciekawy i bardzo taki optymistyczny wniosek, że można stworzyć z wojska, z armii, stworzyć taką elitę narodu, prawda? Jak tutaj bardzo mnie zaskoczyło, że na przykład w Norwegii, z tego co wyczytałem w pana książce, rodzice dążą do tego, żeby ich dzieci weszły do armii po to, żeby stworzyć z nich właśnie takich elitarnych obywateli, prawda? To jest bardzo poważny bodziec. Z drugiej strony w armii amerykańskiej, jak wyczytałem, to jest też kwestia takiego cementowania, zasypywania podziałów społecznych, integracji właśnie, czy to ze względu na rasę, czy płeć. Czyli armia ma no, naprawdę taką ogromną rolę do odegrania, jeśli chodzi o stworzenie jedności narodowej.
Zdecydowanie tak, bo armia to nie jest firma ochroniarska, którą my sobie za nasze podatki wynajmujemy. Znaczy, takie rozwiązania też funkcjonowały historycznie. Wtedy mieliśmy do czynienia z armiami zaciężnymi. No, na przykład w Prusach Fryderyka Wielkiego gdzieś około połowy żołnierzy było właśnie takimi psami wojny, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli.
Kondotierami.
Ale w nowoczesnych społeczeństwach armia odgrywa rolę nie tylko wojskową, ale również społeczną. Jest właśnie takim tyglem, jest takim obszarem, gdzie buduje się poczucie wspólnoty. Od takiego poziomu najprostszego, czyli wzajemnego poznania się. Na przykład Francuzi kładą na to duży nacisk. Oni realizują taki program pilotażowy właśnie dla młodzieży, który według deklaracji poprzedniego rządu, no nie wiemy, czy ten rząd utrzyma tę politykę, ten program miał być rozszerzony i miał mieć charakter powszechny. I w ramach tego francuskiego programu, tam są też oczywiście elementy polityki społecznej, młodzież jest skoszarowana przez pewien czas i w sposób celowy Francuzi dążą do tego, żeby jakby wymieszać młodych ludzi z różnych części kraju, żeby oni się poznali i żeby te więzi potem przetrwały ten okres relatywnie krótki szkolenia i potem pracy na rzecz wspólnoty. To są też elementy budujące takiego ducha narodowego, bo w przeciwnym razie no następują naturalne podziały. Ten, kto mieszka przykładowo na Dolnym Śląsku, no nie zawsze zna warunki funkcjonowania tych, którzy mieszkają na Podlasiu i sposób, jaki tam się żyje. W związku z tym wiele krajów...
Próba stworzenia takiego wspólnego mianownika, prawda? Jakiejś platformy, która by cementowała, jednoczyła obywateli.
Tak. Wiele krajów europejskich o tym myśli, zarówno w kategoriach korzystnej polityki społecznej, jak i też działania na rzecz wzrostu świadomości i takich postaw proobronnych, jak też bezpośrednio to się przekłada na to, że siły zbrojne mogą mieć zdolność do utrzymania większego potencjału kadrowego. To jest coś, co zaprząta uwagę wielu, jeśli nie większości państw europejskich, no, za wyjątkiem takich, które są relatywnie bezpieczne. No, Hiszpania nie ma tego problemu, który my mamy i jest pewnym bolesnym moim zdaniem paradoksem, że na zachodzie Europy, a oni są tam bezpieczniejsi niż my, o tym się dyskutuje, o tym się poważnie rozmawia, a u nas uważa się, że nie ma problemu. Na północy, w państwach skandynawskich, to oni już wszyscy mają powszechny system służby wojskowej. I wszystkie państwa bałtyckie, i wszystkie państwa skandynawskie, no może poza Islandią. Ale te, które graniczą z Federacją Rosyjską, to już wszystkie, Dania też. Nawet Chorwacja, która jest państwem położonym w znacznie mniej niebezpiecznym regionie Europy, przywraca od 1 stycznia przyszłego roku powszechne przeszkolenie wojskowe.
No widać, że nas to nie ominie, prawda, ta dyskusja w kraju. Pan tutaj, no ten głos pana, głos wolny, wolność ubezpieczający jest bardzo istotny.
Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żebyśmy rzeczywiście zaczęli poważnie dyskutować, jak wprowadzić ten system, bo nie można tego zrobić pochopnie. To trzeba przemyśleć, przedyskutować, zastanowić się. On musi spełniać kilka kryteriów, kilka parametrów. I dopiero ten nowoczesny system, co zresztą potwierdzają doświadczenia zarówno państw skandynawskich, jak i państw bałtyckich, bo tam też były duże opory społeczne wtedy, kiedy przywracano system powszechnego szkolenia wojskowego. Tam też wtedy, kiedy przywracano, to przed decyzją większość społeczeństwa była przeciwna. Ale potem, jak już ten system został wdrożony w nowoczesny sposób, jak ludzie przekonali się, jak on działa, to się okazało, że większość obywateli, nawet tych, którzy podlegają temu obowiązkowi, jest za, popiera wprowadzenie tego rozwiązania, bo ludzie są odpowiedzialni. Chcą też ponosić odpowiedzialność, moim zdaniem, za własną ojczyznę. A u nas, jak nie ma tej dyskusji, nie ma projektowania tego systemu, no to jaki wybór mają Polacy? No, mają myśleć o przywróceniu poboru z czasów PRL-u? No przecież to nie jest racjonalna płaszczyzna wyboru. Jak nie zdefiniujemy tego modelu docelowego, to tak naprawdę odbieramy Polakom możliwość decydowania o tym, czy chcą, czy nie chcą, bo nie wiadomo, za czym się opowiedzieć. I politycy rezerwują sobie w ten sposób prawo do rozstrzygania o przyszłości Rzeczpospolitej i o losach wielu obywateli w jakimś małym, zamkniętym gronie, myśląc, że oni są nieomylni. No tak nie jest. To jest zbyt poważna sprawa, żeby zostawiać to w rękach polityków. Zresztą tak było w Rzeczpospolitej tej pierwszej, od której zaczęliśmy. Kwestie wojny, pokoju, kwestie podatków na utrzymanie wojska, no to właśnie były decyzje zgromadzeń szlacheckich, sejmików i potem Sejmu Walnego, a nie jakiejś kamaryli pałacowej. No a my mamy dzisiaj system właśnie niestety przypominający decyzję dość wąskiej grupy o losach całego społeczeństwa. Ja uważam, że to jest głęboko nieprawidłowe i niesprawiedliwe i dlatego wzywam do dyskusji na ten temat.
Czyli można zawołać o rektores, tak? Szuka pan tych mężów stanu, którzy podjęliby tę dyskusję.
Szukam mężów stanu. Chciałbym, żeby Polacy o tym zaczęli dyskutować, żeby mieli świadomość wyzwań, żeby wiedzieli i troszczyli się o to, czy ich podatki są prawidłowo wydawane, no bo to jest coś, co jest w moim odczuciu takie nastawienie, taka postawa jądrem demokracji. No demokracja jest dobrym systemem, ale wymagającym. On wymaga świadomych i aktywnych obywateli. Jeżeli obywatele są nie chcą się angażować w sprawy publiczne, no to niestety demokracje również mają tendencję do wykoślawiania się i stawania się systemami nieefektywnymi. Ja nie chciałbym... No
właśnie, jest taka kategoria idiotes, prawda, grecka, czyli ci, którzy nie chcą być tymi obywatelami, nie chcą być świadomymi, prawda, uczestnikami życia społecznego.
No zdecydowanie to też jest realne zagrożenie i my w Polsce też musimy o tym myśleć, co zrobić, ażeby właśnie nie stać się takimi niechcącymi uczestniczyć w życiu własnej wspólnoty, nawet już nie obywatelami, tylko mieszkańcami tego terytorium, bo wtedy będziemy mieli do czynienia z takimi postawami, z którymi się przecież spotykamy często. No na przykład takimi deklaracjami, że jak się coś niebezpiecznego zacznie dziać, no to ja się pakuję i wyjeżdżam, a zawczasu już kupiłem czy kupiłam sobie dom w Hiszpanii albo na Florydzie. To jest zrozumiałe w takim planie indywidualnym. Natomiast jako wspólnota my z tego rodzaju postawami powinniśmy się mierzyć, ale w sposób rozsądny i mądry, to znaczy reformować nasze instytucje, reformować nasze państwo, tak żeby obywatele uważali, że warto bronić tej wspólnoty i tego państwa, bo dzisiaj mam takie wrażenie, że spora część Polaków uważa, że nasze państwo nie rozwiązuje ich wielu problemów, a w związku z tym to nie jest coś, co powinno być przedmiotem troski.
Ciało obce. Tak. Panie Marku, tak jeśli chodzi o moją tutaj prywatę, to ja jestem pod ogromnym wrażeniem pana wiedzy i chciałoby się z panem porozmawiać długo, długo, długo jeszcze na temat różnych innych aspektów, które pan tutaj porusza. Ja może jeszcze na koniec tak potrącę jeszcze dwa tematy. Mianowicie jeden to jest to, o czym pan już wspomniał, mianowicie wojska zaciężne. No najsłynniejsza sprawa to Legion Cudzoziemski we Francji, ale pan też tutaj opisuje podobną formację w Hiszpanii. Widzi pan taką możliwość, no, mówimy sporo o kryzysie choćby imigracyjnym, żeby stworzyć w Polsce taki właśnie Legion? Mowa choćby o Legionie Ukraińskim, tutaj oczywiście wiem, że to jest troszkę inny temat, ale widzi pan taką perspektywę?
Widzę taką perspektywę. Musimy pamiętać, że w II Rzeczpospolitej my też przyjmowaliśmy do naszych sił zbrojnych na przykład przedstawicieli białej emigracji z rosyjskiego imperium. No, ojciec generała przecież Stanów Zjednoczonych służył w polskiej armii. I ta praktyka miała miejsce i ona też będzie miała miejsce moim zdaniem w przyszłości. Tylko skala tych rozwiązań nie pozwoli nam jakby rozwiązać całego problemu, jakim jest kwestia liczebności naszych sił zbrojnych. To będzie rozwiązanie zapewne stosowane, natomiast
jako jeden z komponentów po prostu, tak?
Tak, oczywiście, jako jeden z elementów wzmacniania całego systemu.
A jeśli chodzi o nowoczesne technologie, bo ten temat też pan porusza, mówi pan o dronach, no drony powietrzne to taka najbardziej znana teraz formuła, ale ostatnio też w grę wchodzą drony naziemne, prawda, których Ukraińcy używają w wojnie z Rosjanami. Czy tutaj widzi pan możliwość jakby kwestii zastąpienia w sprawie kryzysu demograficznego? Sporo tutaj już czasu poświęciliśmy na ten temat. Czy robotyka, czy właśnie tego typu rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją mogą zastąpić tę próżnię wynikającą z braku ludzi po prostu?
Do pewnego stopnia tak. Dlatego, że to już się obserwuje na polu walki. Zastosowanie systemów bezzałogowych zwiększy czy zmieni sposób generowania siły. To jest tendencja, która już nie ulegnie odwróceniu. Natomiast z tego faktu, że będzie znacznie powszechniej stosowane będą systemy bezzałogowe, nie wynika wcale, że siły czy armia musi ulec znaczącej redukcji. Zmieni się po prostu struktura funkcjonowania tychże sił zbrojnych i w związku z tym to nie musi mieć wpływu na liczebność. No, mniej będzie tych operatorów tak zwanych, czyli żołnierzy uczestniczących bezpośrednio w walce, ale za to większą liczbę musimy mieć przeszkolonych operatorów systemów bezzałogowych.
A jeżeli sztuczna inteligencja wyeliminuje ten ludzki czynnik w procesach decyzyjnych, bo o tym też się mówi.
Sztuczna inteligencja może tylko na pewnych etapach wyeliminować czynnik decyzyjny. To znaczy przykładowo, jeżeli mamy system bezzałogowy, no to sztuczna inteligencja może umożliwić to, że on nie będzie w sposób stały kierowany przez ludzkiego operatora, co oczywiście ma swoją wagę, bo namierzanie celów, identyfikacja i sposób osiągnięcia tego celu może się zmienić. Natomiast to wcale nie oznacza, że ludzie nie będą potrzebni. Oni będą potrzebni w innych funkcjach. Na tym właśnie polega też modernizacja sił zbrojnych. Poza tym musimy pamiętać, że to jest pewna tendencja już uniwersalna przez dziesięciolecia, nawet setki lat występująca, że każda nowa broń powoduje powstanie antybroni. A w związku z tym to jest taka sekwencja działań, że pojawia się nowe rozwiązanie techniczne, które w pierwszym okresie, relatywnie nieraz dość krótkim, daje przewagę
mnożnik siły,
która
tak.
Posiada tak, takie rozwiązanie, ale druga strona nie czeka i nie próżnuje, w związku z tym po pewnym czasie pojawia się kontrrozwiązanie, które niweluje tę pierwotną przewagę. No a w związku z tym to wcale nie musi oznaczać, że będziemy mieli taką jednokierunkową ewolucję współczesnej armii, chociaż rzeczywiście armia będzie ewoluowała i to w sposób dość szybki. Ale to nakłada na siły zbrojne każdego państwa nowy obowiązek, o którym też nie myślimy, a mianowicie one muszą być organizacją i uczącą się, i szybko zmieniającą wewnętrznie. My mamy obraz Sił Zbrojnych jako takiej dość skostniałej formacji czy organizacji, która przestrzega procedur, jest bardzo uporządkowana, planuje w sposób dość kompleksowy i przemyślany, ale za to nie podlega bardzo szybkim zmianom. To jest przecież taki obraz Sił Zbrojnych, który myślę wszyscy mamy w głowie i to się też bardzo zmienia. Siły Zbrojne będą musiały nadążyć za tym postępem technologicznym. Będzie rosło zaangażowanie segmentu cywilnego. Na przykład niektórzy amerykańscy specjaliści mówią, że w przyszłości na jednego aktywnego żołnierza będzie przypadało gdzieś 10, nawet 9 osób z sektora cywilnego, którzy też będą funkcjonowali w tym całym systemie bezpieczeństwa i obrony.
Tworzy się cała struktura rozległa. Tak.
Ale to się wszystko zmieni. W związku z tym armia musi się zmienić, sposób rekrutacji, będą potrzebne inne zdolności, sposób szkolenia musi się zmienić, pewne zdolności kluczowe do tej pory, no na przykład, nie wiem, rzucanie granatem, nadal będą ważne, ale już będą dotyczyły bardzo ograniczonej liczby osób zaangażowanych w system bezpieczeństwa i do tego armia też musi się przygotować. Państwo musi się do tego przygotować, jak połączyć ten etos cywilny z potrzebami obronności. To jest bardzo poważne i duże zadanie i też o tym myśli się zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, no w państwach, które tym reformom starały się zawsze nadawać pewien rytm i przodować w tym obszarze.
Miejmy nadzieję, że będzie się o tym myślało także w naszym kraju. Bardzo panu dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Naszym gościem był Marek Budzisz, autor książki Obywatelska Armia Rzeczypospolitej, ani branka, ani służba. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.